Obudziłem Cię dzisiaj rano, stojąc na ulicy, bo taki sen zapadł mi głęboko w pamięci i wysypanych było od progu drzwi mnóstwo bochenków chleba. I tak sobie pomyślałem, otworzywszy już oczy, żeby się nic nie zmarnowało z tego chleba. Dlatego dzisiaj przeczytam Wam o chlebie. I mam nadzieję, że i to słowo wejdzie głęboko w nasze serca i wyda swój owoc. Otwórzmy na wstępie pierwszy list Pawła do Koryntian, 9 rozdział. 9 rozdział od 19 wersetu. Przeczytajmy fragment. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Co jesteś gotów uczynić? Co jesteś gotowa uczynić, aby być lepszym chrześcijaninem, lepszą chrześcijanką? Może lepszym kaznodzieją, lepszym diakonem, lepszym ewangelistą, lepszym starszym w zborze, lepszym pastorem, w ogóle chrześcijaninem. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli, mówi Paweł. To znaczy jak? Wstrzymując się. Widzimy to, gdybyśmy czytali dalej ten tekst. Wstrzymując się od rzeczy, które mogłyby mnie tej nagrody pozbawić. Dlatego utrzymujemy swe ciało w ryzach, umartwiamy, to znaczy ograniczamy, powściągamy dobrowolnie, by niczego dla Boga nie stracić, ale też by zyskać to, co mnie na końcu tego biegu czeka. By zdobyć pozycję honorowaną, uznawaną, wyróżnianą, najbardziej docenianą przez Boga. Jeśli więc Bóg chce, bym poszedł do słabych, mówi Paweł, nie ma problemu. Uniżę się i stanę się sam słabym. Jeśli Bóg zechce, abym poszedł do Żydów, którzy są pod zakonem, nie ma problemu. Ograniczę się we wszystkim, co trzeba, aby ich nie zgorszyć, aż poznają dzięki Ewangelii, że zakon był ich przewodnikiem do Chrystusa, że teraz są zbawieni w Jezusie Chrystusie przez wiarę. Jeśli mam iść do pogan, którzy są bez zakonu, bez obietnic, bez przymierzy, nieświadomi, ślepi, nie ma problemu. Chociaż jestem z krwi i kości Żydem, nie będę ich traktował jak nieczystych. Przyjdę tam. Nie będę ich oskarżał, nie będę ich osądzał, ale będę głosił im Chrystusa, który da im światło, aby przejrzeli na oczy. Drodzy, co my w tej postawie Pawła dostrzegamy? Widzimy chrześcijanina, który kładzie swoje życie w ofierze, okazuje gotowość do bycia kimkolwiek Bóg zechce. Okazuje gotowość do bycia posłanym gdziekolwiek Bóg zechce. Jest gotowy płacić konieczną cenę, ponosić wszelkie niezbędne koszty, by przywieść do zbawienia wszystkich ludzi. Skąd on to ma? Stąd, że Paweł oddał swoje życie do dyspozycji Boga. Złożył dobrowolnie swoje życie w ofierze dla innych ludzi. Pomyślmy, czy to jest zbyt wyśrubowany dla nas ideał? Czy to jest coś jednak może normalnego dla każdego chrześcijanina? Jak myślimy? Czy apostoł Paweł tutaj to taki dobry wzorzec dla mnie? No to jest apostoł. No to przypatrzmy się może Kościołowi. 2 Koryntian, 8 rozdział, 5, 6 werset czytamy. Usilnym naleganiem, dopraszając się od nas łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad wszelkie oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Najpierw Paweł. Jak się okaże później, nie on był pierwszy. Potem inni ludzie w kościele mają jedną cechę wspólną. Oddawali najpierw siebie Panu. Kiedy po raz ostatni składałeś swoje życie na ofiarę dla dobra, dla korzyści innych ludzi, ponosząc autentyczną stratę? Kiedy pozwoliłeś sobie na to, aby w tym wielkim biegu, w którym bierzesz udział, zamiast zrealizować siebie, swoje zamierzenia, ty jednak postanowiłeś poświęcić się, zrezygnowałeś i bolało cię to, zrezygnowałeś z tego, co dla ciebie, bo stałeś się ofiarą dla jakiegoś ważniejszego, wyższego celu w życiu. Przeczytam pewien fragment, jest to przekład dosłowny z języka greckiego, list apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział, 1 i 2 werset. Zachęcam was zatem, bracia, odwołując się do miłosierdzia Bożego, abyście oddali swoje ciała Panu do użytku jako ofiarę żywą, świętą i przyjemną dla Boga, na służbę wypływającą z głębi waszej duchowości. I przestańcie się podporządkowywać świeckim wzorcom, lecz dawajcie się przeobrazić przez odnowę waszego umysłu po to, byście umieli rozeznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. My w dziwnych czasach żyjemy. W czasach chrześcijaństwa nastawionego na konsumpcję. Zresztą taki jest wzorzec w tym świecie, w czasach chrześcijaństwa powierzchownego, w czasach, w których oddanie siebie innym ludziom to jakiś już pomysł chyba z lamusa, w rezultacie czego, co możemy widzieć na przestrzeni 20-30 lat, chyba dobrze to już widać, w Kościele narasta coraz większy brak troski jeden o drugiego. Ba, niektórzy zredukowali słowo Kościół do niedzielnego nabożeństwa i to też nie jest pewne w ich życiu. Coraz więcej ludzi koncentruje się na swoich potrzebach, na swoim rozwoju, na swoim sukcesie, na swojej wygodzie, co owocuje również brakiem oddania się jeden drugiemu, brakiem braterskiej, siostrzanej troski jeden o drugiego. I we współczesnym chrześcijaństwie stajemy się, co też pewnie da się zauważyć czasami, stajemy się obcy sobie, będąc nawet w jednym kościele. Co jest tego powodem? To nie jest brak czasu. To jest ogromny deficyt miłości w kościele. A skąd wiemy, że tu właśnie o miłość chodzi? Ano stąd, że na przykład w liście do Efezjan apostoł Paweł napisał o tym, czym w istocie była miłość Jezusa do nas. W jaki sposób też on ją nam okazał. Otóż w liście do Efezjan, 5 rozdział, 25 werset czytamy. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. I pomijając dzisiaj kwestię poświęcenia w małżeństwie, bo to nie jest nasz dzisiejszy temat, to widzimy, że miłość Jezusa nie była stanem emocji, odczuciem żywionym względem ludzi, sympatią wobec człowieka, ale to była przede wszystkim decyzja. On wydał samego siebie i w ten sposób wyrażała się Jego miłość. Bóg Ojciec również, gdy czytamy, że umiłował ten świat, to znaczy, że oddał swojego najdroższego Syna i pozwolił na to, aby Jego Syn oddał życie za nas, aby nas wyratować z grzechu. Miłość Boga, miłość Jezusa była więc decyzją, podjęciem konkretnego działania względem nas. On wydał samego siebie, to znaczy co zrobił? Stał się ofiarą. Poświęcił się nam. Wydał siebie za nas. Słowo greckie mówi tutaj o oddaniu, o głębokim zaangażowaniu, o pełnym poświęceniu. Że nic nie pozostawiłeś sobie. Charakterystyką właśnie Bożej miłości z języka greckiego agape jest właśnie takie całkowite poświęcenie się człowiekowi bez żadnych warunków wstępnych, bez jakichkolwiek kalkulacji czy jakichkolwiek oczekiwań w zamian. Tak mężowie mają miłować swoje żony. O żonach wcześniej przeczytamy to samo. Czy my, kiedy żywimy do kogoś sympatię lub kogoś lubimy, z kimś się przyjaźnimy, czy to znaczy, że jesteśmy gotowi dla tej osoby wydać swoje życie? No przyznacie, że niekoniecznie, prawda? Inaczej może sprawa miałaby się, gdyby chodziło o moje dziecko, moją żonę, mojego męża, kogoś naprawdę bliskiego memu sercu. Za nich kark pewnie nadstawilibyśmy, ale za Kościół, za tą siostrę, za tamtego brata, no to już chyba lekka przesada, może niektórzy powiedzą. Ale Biblia na przekór temu, co sobie niektórzy powiedzą, mówi tak. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto kładzie życie za przyjaciół swoich. Pierwszy list Jana, przepraszam, to jest 15 rozdział Ewangelii Jana, 13 werset. A Jan adresuje te słowa w swoim pierwszym liście do Kościoła. Mówi tak, po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy bardzo mocno ze sobą połączyli dwa słowa. Oddanie ze słowem miłość, bo Biblia nas uprawnia do tego. Ona łączy ze sobą te dwa słowa. I to pomoże nam zobaczyć, dlaczego w naszych czasach jest tyle powierzchowności i tyle z tym problemów, aby widzieć dużo więcej miłości Bożej agape w Kościele Pana Jezusa, niż wynika to z jakichś 20-30-letnich obserwacji, że tego jednak ubywa. My potrafimy bez wysiłku wydać siebie za siebie. Wiele zrobimy dla własnej wygody. Potrafimy wydać siebie za najbliższych, aby widzieć na ich twarzach radość i samemu doświadczyć radości. Ale czy mając na myśli Kościół Pana Jezusa, czy równie często bylibyśmy gotowi na poświęcenie? Czy miłość do braci i sióstr w Kościele jest równie oddana, niekalkulująca, nieoczekująca, dająca siebie do dyspozycji, bez żadnych negocjacji, mediacji, warunków wstępnych, przewidywanych strat, potencjalnych korzyści, tak po prostu? Nie wiem, jak wy to widzicie, ale muszę przyznać, że nie zawsze, nie często, a może nawet uczciwie mówiąc, od dzwona takie rzeczy możemy oglądać w Kościele. Nasza ludzka miłość z greki fileo, której mamy zawsze pod dostatkiem, bo to jest coś, co pochodzi z nas, a nie od Boga, ta miłość również daje. Daje, bo wie, że odzyska. Bo nam się to przecież kiedyś zwróci. Daje, bo w końcowym rozliczeniu się to musi opłacić. Daje, bo to się skalkuluje. I takie pokłady miłości mają ludzie. Miał je też uczeń Pana Jezusa Piotr. On powiada, i zobaczcie, jak wiele potrafił uczynić. On powiada, oto opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich i każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Mateusza Ewangelia, 19 rozdział, 27 do 30 wersetu czytałem. I oczywiście, że każde poświęcenie ma swoją nagrodę, niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi. W tym albo w przyszłym życiu. Ale spójrzmy, że człowiek jednak nie myśli z natury kategoriami bożymi, ale tymi ludzkimi się kieruje. Miłość za miłość, sympatia za sympatię, przyjaźń za przyjaźń, dobro za dobro, ofiara za ofiarę, poświęcenie za poświęcenie. A że wiemy, że nie w każdym przypadku to się zwraca, bo doświadczenie w miarę upływu lat nam to mówi, to dlatego ta miłość ludzka, fileo, potrafi być wybiórcza, niesprawiedliwa, czasem szukająca swego, choć pod płaszczem ofiary. Ale też bywa tak, że może być niezwykle godna podziwu, godna pochwały. Lecz to nadal, to wszystko, co dokonaliśmy, może nie mieć nic wspólnego z Bożą miłością, z nieba, z tą miłością agape. I dlatego ja rozumiem, czemu apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, a jest tam hymn o miłości, dlaczego ani razu nie przypisuje i nie wiąże z Bożą miłością tego wielkiego poświęcenia i tych wielkich rzeczy, o których napisał, a są to pierwsze 4 wersety tego rozdziału, spójrzcie. Mówi Paweł, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Czytamy tutaj o tym, co chrześcijański świat nazwałby aktem wielkiej miłości, szczytem poznania, pełnią poświęcenia, oddania, najgłębszą może oznaką duchowości i dojrzałości człowieka. Podczas gdy Paweł powiada, że wszystkie te rzeczy można uczynić nie mając miłości agape i mając taki nietuzinkowy życiorys, mając to wszystko, można być nadal niczym. A zatem pomyślałem sobie, co jest źródłem tego poświęcenia. Być może ta ludzka miłość, którą starożytni Grecy właśnie nazwali fileo. Miłość fileo daje, by zyskać. Może wdzięczność, może sympatię podtrzymać, może przychylność, może znajomość, może przyjaźń lub coś innego pożądanego. Miłość fileo czasem daje, by szokować, by zachwycać, by odnosić sukces, zebrać laury. Daje, by skupiać na sobie uwagę, by podkreślić swoje istnienie, utrwalić swe znaczenie. Daje, by być wyróżnionym, docenionym, uznawanym, obdarzonym szacunkiem. Miłość fileo czasem daje, by zaspokoić nawet próżne ego. Czasem daje, by uciszyć swoje sumienie, które gdzieś gryzie. daje, by się dowartościować, by poczuć się lepszym, by podtrzymać swoje dobre imię, by cieszyć się dobrą opinią, by mieć dobrą opinię, pozycję w oczach ludzi. Miłość fileo czasem daje, by zadziwiać, oczarować, zapisać się może nawet złotymi zgłoskami w historii, może nawet zboru. I zobaczcie, że ta ludzka miłość, fileo, chwały Bogu nie przynosi. To nie Bogu jest spalana ta ofiara, ale w gruncie rzeczy tu ciągle chodzi o moje ego. Fileo oczywiście nie jest złem, ale jest czymś niedoskonałym, niekompletnym, pozbawionym Bożego pierwiastka. Naznaczone jest brakiem chwały Bożej, bo wszyscy upadli i brak im chwały Bożej. Jest to może ta pierwsza miłość, bo jesteśmy odbiciem Stworzyciela. I może w wersji pierwotnej była miłością doskonałą, czystą, idealną, ale przez grzech została skażona, zniszczona. Miłość agape to inny sposób myślenia. To sposób myślenia człowieka, który stał się najpierw ofiarą oddaną Panu i dlatego został przemieniony przez Chrystusa. Nadal chce się przemieniać. Przemieniać jak? Czytaliśmy, przez odnawianie swego umysłu. Miłość agape to miłość człowieka, którego ja spadło w końcu, może nawet z hukiem, z tronu. I już w ogóle tutaj nie chodzi o niego. Czym więc jest ta miłość agape? Bóg tak umiłował świat, że co? Że oddał to, co miał najcenniejszego, swego Syna. Jezus umiłował Kościół, że co? Wydał samego siebie, czyli oddał całe swoje życie za nas. Miłość agape to decyzja polegająca na oddaniu siebie w ofierze. Oddaniu tego, co cenne. A co jest cenne dla ciebie, bracie, siostro? Bo ja czytałem tam z listu apostoła Pawła, że mamy stać się żywą ofiarą. Życie jest cenne. W oczach Bożych życie jest cenne. Agape to decyzja polegająca na oddaniu tego, co cenne, dla mnie kosztowne, wartością, co z pewnością będzie na przekór mojemu ego, gdy to poświęcę. Miłość agape to poświęcenie, które się nie zbilansuje. Nie wyjdzie to in plus. A teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, 6 rozdział i poszerzyli głębokość, szerokość, te wszystkie po prostu wymiary miłości. 6 rozdział Ewangelii Łukasza, 27 wersetu do 36. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi. A temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie oddawaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jakąż wdzięczność zasługujecie, wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych. I dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się wzrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Zobaczmy, tak działa i wyraża się miłość Boża agape. Bóg taką miłością umiłował przyjaciół i nieprzyjaciół, wdzięcznych i niewdzięcznych, dobrych i złych. Tych do rany przyłóż i tych, którzy rany powodują. A my? Jak daleko sięga nasza, twoja, moja miłość? Fileo miłuje miłujących, agape wszystkich. Chcesz, żeby cię ludzie nienawidzili czy kochali? Czy chcesz, żeby ludzie cię błogosławili czy przeklinali? Czy chcesz, żeby czegoś, gdy od ludzi potrzebujesz, żeby okazali ci pomoc, może pożyczyli, może zainteresowali się sobą, uzupełnili jakiś brak, zauważyli twą potrzebę? Czy żeby otoczyli cię swoją obojętnością? Jak wolisz. Czy chcesz, żeby ludzie okazali ci wrażliwość, byli wobec ciebie pełni taktu, serdeczności, ciepła? Czy może wolisz, żeby cię mieli w nosie, nie słuchali tego, co mówisz, nie zauważali tego, że nawet jesteś, jakby im to było wszystko jedno? Czy chciałbyś, żeby gdy niewłaściwie się zachowałeś, a przecież się zdarza, palnąłeś coś bezmyślnie, co zraniło drugą osobę? Czy wolisz, żeby ktoś nadstawił ci drugi policzek, nie szukając okazji do rewanżu, nie szukając okazji do zemsty, bo tym wszak to było? Czy jednak wolisz, żeby poczekał na swoją okazję, a będzie, i puścił ci taką wiązankę dwa razy gorszą, że sobie przypomnisz, coś ty narobił? Żeby ci odpłacił pięknym za nadobne, tak jak według porzekadła, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. No to jak wolisz? Oczywiście, że są tacy ludzie, którzy chcąc uciec od tematu, zakładają maskę pod hasłem wszystko mi jedno. Ale powiem wam, nie wierzcie im, że im wszystko jedno. Czasem za tą maską ukrywa się takiej sporego kalibru egoista, który czuje pismo nosem i chciałby od tego tekstu uciec. Uczciwie mówiąc, wolimy miłość zamiast nienawiści. Wolimy miłość zamiast przekleństwa, miłość zamiast obojętności, miłość zamiast rewanżu, miłość zamiast zemsty. Wolimy, bo zostaliśmy tak stworzeni, abyśmy byli kochani. Zostaliśmy stworzeni przez Boga z umiejętnością przyjmowania miłości. Tylko idzie w tym wszystkim o to, czy chcemy tą miłość również okazywać. A jak chcecie, aby wam ludzie czynili, czyńcie i tak samo i wy, powiada Jezus. I zobaczmy, Bóg miłując nas bezwarunkowo, tak po prostu, nie oczekując niczego w zamian, gotów jest czynić dobro nienawidzącym, błogosławić przeklinających, miłować mściwych, krzywdzących, okazywać pomoc tym, którzy są w potrzebie. Jest gotów czynić dobro niewdzięcznym, okazywać dowody przyjaźni nieprzyjaciołom. Dlaczego? Dlatego, że on wie, że miłość może zmienić tych ludzi. Nic tak nie zmieni mi człowieka, jak właśnie miłość, z którą ma do czynienia i od której nie może się opędzić. W liście do Rzymian znajdujemy następujące wyjaśnienie tego, technicznie ujmując, jak to się dzieje, że miłość doprowadza do przemiany człowieka. Rzymian 12 rozdział, 17 werset i dalej czytam. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone, zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zło dobrem zwyciężaj. Wypowiedź Pawła o rozżarzonych węglach na głowie człowieka nawiązuje tutaj do starożytnej praktyki posypywania głowy gorącymi węgielkami jako znak zawstydzenia się. Z powodu czego? Z powodu swej niechęci, z powodu swej nienawiści, z powodu swej wrogości, nieprzyjaźni, aktów może zemsty, krzywd wyrządzonych. I ten człowiek, który wyrządził tyle zła, a otrzymał w zamian jednak samo dobro, dochodzi w końcu do pewnego wniosku. Ten wniosek nie musi paść werbalnie, ale on się wstydzi. Wstydzi się siebie samego, jakim jest potworem. I on tak już nie chce. I to właśnie zmienia ludzi. Boża miłość, agape, przemienia ludzi. Paweł więc uwrażliwia nas później, o tym czytamy, 13 rozdział, 8 werset. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Zawsze powinniśmy czuć się dłużnikami miłości. I skoro Bóg nas umiłował, Jezus wydał samego siebie i myśmy powinni podzielić się tą miłością z innymi ludźmi. Jak mieć tej miłości więcej pod dostatkiem? Wiemy, że Bóg jest źródłem miłości, bo sam przecież jest miłością. Ale jak podłączyć się do tego źródła? Z treści Ewangelii wiemy, że obecność miłości w nas nie bierze się z powietrza, ani nie bierze się nawet z samej wiary. To raczej wiara potrzebuje miłości, aby nie była wiarą bez uczynków, prawda? Aby nie była pustą sama w sobie wiarą, taką pustą samą w sobie. Miłość bierze się, jak mówi Ewangelia Jana, z obecności Jezusa w naszym życiu, ze społeczności z Nim. To On zaopatruje nas w miłość poprzez Ducha Świętego, który tą miłość, jak mówi list do Rzymian, rozlewa obficie w sercach naszych. W historii o krzewie winnym i latorośli czytamy, jeśli trwamy w Nim, trwamy też w Jego miłości. No ale co to znaczy trwać w Nim? Jana Ewangelia 15, rozdział 10, werset wyjaśnia. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Zatem zobaczmy, że dla chrześcijanina początkiem Bożej miłości w nas jest społeczność z Nim, a ta społeczność polega na oddaniu Mu swojego życia przez posłuszeństwo Jego słowom, Jego przykazaniom. Temu, jak żył, temu, co mówił, temu, co widzimy w jego życiu. I Paweł później nazywa właśnie ten sposób życia, ten sposób myślenia drogą doskonalszą. Doskonalszą niż posiadanie nadnaturalnych darów ducha, niż posiadanie całkowitej wiedzy, poznanie wszelkich tajemnic i nawet większej, lepszej drogi. Ta droga jest lepsza niż nawet wydanie swojego ciała na spalenie, czy nawet roztrwonienie całego mienia dla ubogich. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 14 werset, ten sam apostoł mówi, że ta miłość Chrystusowa ogarnia nas. Wiecie, wielokrotnie tak się zastanawiałem nad tym, co to znaczy, czy ona tak jest gdzieś naokoło mnie i w takiej bańce sobie mydlanej podróżuje przez życie? To nie jest najlepsze tłumaczenie greckiego słowa sunecho, które dosłownie mówi, że ta miłość trzyma nas, tak jakbyś w garść coś wziął. Ta miłość uzdalnia nas, opanowuje nas, gnębi nas. Takie są znaczenia tego słowa. Przynagla nas, przymusza nas, co wskazuje nam tylko na to, że miłość Boża w nas wykona swoje dzieło. Popychając, zachęcając, uruchamiając, skłaniając nas do pewnych rzeczy, których może nie dotknęlibyśmy, nie skłonilibyśmy się nawet do nich, może nawet nie zauważylibyśmy takiej potrzeby. Gdy Duch Święty wypełnia nas Bożą miłością, przez posłuszeństwo słowom Jezusa, jesteśmy wewnętrznie przynagleni, że coś trzeba zrobić, gdzieś trzeba pojechać, z kimś porozmawiać, o kogoś zapytać, o coś się zatroszczyć. Nagle widzisz rzeczy, których normalnie nie widzisz. Albo które widzisz, ale ci one, wiesz, jest takie słowo, dyndają. Miłość nagle wszystko zmienia. Wewnętrznie przynaglani wprowadzamy w czyn słowo miłość i nasze fileo zaczyna być zastępowane Bożym agape. wykraczamy. To tak jakby Bóg silnik wymienił w samochodzie i ten silnik już Bóg wie, nie pojedzie. Nie zreperujesz tego silnika. Tam jego trzeba wymienić, nowy z fabryki. Ściągnąć i włożyć. Dlatego Stary Testament mówi, że toś serce kamienne wymienię, a dam wam serce mięsiste. Zmienię to serce. W tej miłości Bożej oczyszczają się nasze motywacje, nasze intencje i widzimy. Widzimy dużo lepiej i więcej. Nauczycielu, które przykazanie jest największe, pytają Pana Jezusa. A On odpowiedział, Mateusz, Ewangelia, 22 rozdział czytam, 37 wers. Odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się zakon i prorocy. Wszystkie przykazania wypływają z miłości i swój sens odnajdują w miłości. Lecz czy jesteśmy w stanie wypełnić wszystkie przykazania Starego Testamentu? Oczywiście, że nie. Ale potrafimy wypełnić te wszystkie przykazania miłując. W Chrystusie jesteśmy w stanie wypełnić przykazanie miłości, a w Nim streszczają się wszystkie. Duch Święty dostarcza nam miłości agape tak, że zawsze jej wystarczy. A posłuszeństwo Słowu sprawia, że ta miłość staje się praktyczna, ma swoje odniesienie w codziennym życiu. Przeciwko miłości nie ma zakonu, mówi Pismo. A więc prawo nie ma nic do powiedzenia, nic do zarzucenia. Jest bezradne, by znaleźć jakiś punkt zaczepienia, by oskarżyć człowieka o przestępstwo. Dlatego też Jezus jest doskonałym ucieleśnieniem Bożej miłości. Nie znaleziono w Nim przestępstwa. To z powodu tej miłości. Ani żadnej zdrady, żadnego rozdźwięku pomiędzy tym, co mówił i jak żył. Lecz u człowieka natychmiast pojawia się pytanie. A kto jest moim bliźnim? I padło to pytanie za chwilkę, po tym jak Jezus powiedział, które przykazanie jest największe. I oczywiście dał przykład, z którego wynika, że każdy jest bliźnim. Biedny i bogaty, swój i nieswój. Bliski i daleki, przyjemny i nieprzyjemny, wdzięczny i niewdzięczny, przyjaciel i nieprzyjaciel, krajan i obcokrajowiec. Bóg umiłował wszystkich. Nawet w słowie gościnność w Grece to oznacza miłowanie obcego, miłość do przychodnia. Zwracając się do apostoła Jana, do jego listu, znajdujemy takie stwierdzenie. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. 1 Jana 2,9. Albo kolejny fragment, 4 rozdział, 20, 21 wers. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował brata swego. Przy czym trzeba zaznaczyć, że nienawiść w czasach Jezusa była niechęcią do widzenia się z kimś, oglądania kogoś, do posiadania z kimś społeczności. Dzisiaj to słowo kojarzone jest może bardziej z wyrządzaniem zła. I zobaczmy, że ten, kto mówi, to niekoniecznie to ten sam człowiek, który miłuje. Bo ten, kto mówi, że miłuje Boga, którego nie widzi, miłuje również swego brata, którego widzi, który jest dostępny dla niego, aby mógł tą miłość Boga praktycznie wyrazić, przelać, zademonstrować, pokazać. Widzimy w jednej Ewangelii też pewne zaskoczenie ludzi, którzy nigdy nie zrozumieli tej prostej zależności, nie uchwycili tej myśli w swoim życiu, nie uznali jej, i stoją przed Bożym sądem i co słyszą? Posłuchajcie, co oni słyszą. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu poodpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Posłuchajcie, co tutaj mamy? Jak możesz mówić, że miłujesz Boga, skoro nie okazujesz miłości swemu bratu, dodajmy, czy swojej siostrze? Być może to on, to ona jest dla ciebie taką najmniejszą, najmniej cenioną, najbardziej niezauważoną osobą. Najmniej przydatną, najmniej potrzebną, najmniej korzyści. W sumie to tylko balast. A my nie lubimy ciągnąć nikogo za sobą, nie? To takie przykre doświadczenie. Taki wielki wysiłek. Skoro trudniej jest wyrażać miłość wobec kogoś, kogo nie widać, a łatwiej wyrażać ją wobec kogoś, kto jest obok mnie, to jak możesz mówić, Jan powiada, że kocham Boga, a z tym bratem, z tą siostrą, a to już tak nie po drodze. Jak możesz być obojętnym? Jak możesz nie okazać uwagi, zainteresowania, miłości w takich potrzebach? Żyjesz w takim razie, konkluduje Jan, nie ja, żyjesz w takim razie w ciemności i nie miłujesz ani bliźniego, ani Boga. To musiały być szokujące słowa dla adresatów tego listu. List Jana nie jest tajemnicą, że listy Jana, że Jan służył w Efezie w końcówce swojego życia i Efez potrzebował słyszeć tak wprost, tak do serca, tak łopatami. Za chwilę wam powiem dlaczego. Nasza miłość do Kościoła jest ekwiwalentna, to znaczy wymierna do tego, jak miłujemy Boga. Na tyle, na ile naprawdę miłuję Boga, na tak jak miłujesz Boga, tak miłujesz swoich braci i siostry. Jest tutaj wprost pewna zależność. I tu też zaczyna się spory problem, od którego może niektórzy by chętnie uciekli, ale trzeba sobie o tym powiedzieć, żeby to sprowadzić tu i teraz do naszego życia, te wszystkie prawdy. Jak to jest, że w Kościele, jak to powiada przysłowie, wielu, może niektórzy, sobie rzepkę skrobie. Jest takie przysłowie? Sobie rzepkę skrobać? To znaczy co? To znaczy ja mam wszystko w nosie, co nie dotyczy mojego życia i mnie samego, co się dzieje z tą czy inną osobą. Niektórzy, jak kogoś brakuje w Kościele, tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, ba, miesiąc, to nawet im do głowy nie przyjdzie, żeby zapytać, zadzwonić, dowiedzieć się, czy czegoś nie potrzebuje, czy zobaczyć, czy coś się nie stało, czy jest dobrze, czy jest źle, sprawdzić, czy trzeba odwiedzić, a może trzeba się o coś modlić, a może do kogoś należy podejść, zapytać, uśmiechnąć się, dobre słowo powiedzieć, cokolwiek, żeby nie mieć w nosie tej czy tamtej osoby. Co trapi Kościół, że nie bardzo bywa tak, nas obchodzi to, co wykracza poza mnie, poza moje sprawy, moje korzyści, moje kółko wzajemnej adoracji, moje obowiązki, moje przyjemności, moje wygody, mój kalendarz wydarzeń, moje dzieci, moją żonę, mojego męża? Czyż nie jest tak, że w imię tego wszystkiego potrafimy wszystkim innym rzucić z chwili na chwilę? Jak to jest, że dla jednych Kościół potrafi być kwiatkiem do kożucha, a inni za nie życie oddawali? Skąd ta przepaść? Jest na to tylko jedna odpowiedź. Świadectwo ogromnego deficytu miłości Bożej w Kościele. To jest świadectwo. Gdy brakuje miłości, każdy siedzi na swoim tronie i oczekuje. Miłość zaś to przecież uniżenie, to zejście z piedestału, to oddanie, to ofiarowanie, to wydanie siebie na niewygody, czasem na koszty, straty, czasem na upokorzenia, niewdzięczność, na nieprzyjazne gesty pomimo dobra okazanego. A czasem to jest po prostu wydanie siebie na stracenie. I tak też było w życiu wielu ludzi. Miłość to bycie wszystkim dla wszystkich, jak zaczęliśmy patrząc na życie Pawła. I on mówi, tak wtedy biegnę. Nie jakbym w próżnię uderzał. To nie jest tak, że to, co robię i jak żyję, jak myślę, to w ogóle nie ma sensu. I tak nie można, Pawle. On do nagrody zmierza i on wie, gdzie zmierza i po co i dlaczego w ten sposób. Skoro mi jest dobrze, czy muszę się o kogoś martwić? Czy muszę za kimś może zadzwonić? O kimś myśleć? O kogoś zapytać? O kogoś się modlić? A nie ma innych od tego? Pada wewnątrz nas takie słowo z naszego ego. To prawda, że są przeważnie jacyś inni. Ale co ze mną? Co ze mną? Ze mną? O mnie nikt nie zapyta. Na mnie też nikt nie zważa. Do mnie to nawet czasem nikt nie podejdzie, aby zapytać, co słychać. Aby powiedzieć, dobrze cię widzieć, dobrze, że jesteś. A czasem nawet jak kołek na nabożeństwie, czy po nim siedzę i pójdę sobie i też nikt nie wie, że poszłam. Myślicie, że nigdy takich słów nie można usłyszeć w kościele? U nas oczywiście tak nie jest. I chwała Panu Bogu i Duchowi Świętemu. Czy aby naprawdę nikt tego nie doświadczył? Więc sprowadzam to na ziemię, te wszystkie myśli nieba, bo Biblia mówi, bądź wola Twoja na niebie i na ziemi. To wszystko, co wymieniam to oznaki deficytu miłości. Tak często w zborach niestety jest i będzie coraz bardziej. Dlatego dobrym jest pytanie, gdzie się podziała miłość Boża agape? I zobaczcie, co się dzieje. To błędne koło się zamyka. Bo są ci, których nie ma tej Bożej miłości agape i są ci, w których też jej nie ma, ale oczekują cały czas. Skupieni wszyscy są na sobie. A skoro my nie otrzymujemy, to dlaczego mamy dawać? I mówię sobie, mną się też nikt nie interesuje, ja też nic nie muszę. A co gorsza, ludzie w tym błędnym kole wyznają, że nade wszystko nadal kochają Pana Boga. I uwielbiają Go jako jedyną prawdę i jedyną miłość w swoim życiu, jaką wyznają. Myślą tak, bo ciągle dysponują tą swoją ludzką miłością fileo. Gotowi do odwdzięczenia się dobrem za dobro. Ale kiedy nie przychodzi, ja nic nie muszę. Ja przecież nic nie muszę. Niestety mimo hojnego zaopatrywania w miłość, co czyni Duch Święty, miłość agape, ludzie wierzący upadają w okazywaniu jej sobie. A tym samym trzeba też uczciwie przyznać, tyle samo mają jej względem Boga, ile wobec braci i sióstr. To jest prawdziwy termometr tej miłości, jaką mam względem Boga. I teraz zbliżając się już do końca, musimy odkryć tą prawdę w zborze w Efezie. Pan Jezus mówi do nich, Księga Objawienia, 2:2. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jak wielkiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Spójrzmy, mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Słowo pierwszy wcale nie musi tutaj być liczebnikiem. Ale może to mieć to samo znaczenie, jak w tym przypadku, gdy Jezusa zapytano o to, które przykazanie jest największe w znaczeniu pierwsze, to znaczy najważniejsze. Słowo największe z języka greckiego to megale. To słowo równie dobrze mogłoby odnosić się do każdej wielkiej góry w Izraelu, która zakrywa wszystko, co jest za nią. Bo jest megale, największa. To znaczy ogromna, większa niż wszystko, co jest obok niej. Przykrywająca, zasłaniająca. O miłości jest powiedziane, że zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość więc uniemożliwia. Kiedy ją masz, tą miłość agapę, ona uniemożliwia takie patrzenie na drugiego człowieka, że wyciągasz jego grzechy, że zauważasz jego upadki, że zliczasz mu przewinienia, szczególnie te, które ciebie dotknęły, i pamiętasz mu je. I koncentrujesz swoją uwagę na nich, na tych wadach. I to ciągle masz między tym człowiekiem a sobą w relacjach. Już tych relacji nie możecie odbudować. Już coś ciągle tam wisi pomiędzy wami. Ty dobrze go znasz, ty dobrze ją znasz. Apostoł Jan w swym liście napisał: w miłości nie ma bojaźni. To znaczy nie ma lęku, nie ma strachu. Miłość usuwa bariery, obawy, wątpliwości. Miłość zdejmuje maski uniemożliwiające innym dotarcie do tego, co mnie boli, co mnie trapi, co mnie niszczy, co mnie pokonuje, czego się boję, lękam, w czym trzeba mi okazać pomoc, o co trzeba się modlić ze mną, w czym sama sobie nie poradzisz. I w relacji z Bogiem, bo to odnosi się do Boga, oznacza to, że ludzie nie myślą już o karze. Kiedy mają tą miłość, agapę, nie myślą już o karze. Gdy tylko zawiodą, upadną, coś im nie wyjdzie, bo wiedzą, że Bóg ich już umiłował, oddał. Oddał coś największego, najcenniejszego. Syna wydał za nich. I nie wyda ich już nigdy na sąd. Bo są cenni w jego oczach na zawsze. Wiedzą, że mogą przyjść do Niego, wyznać grzech, przeprosić, wziąć przebaczenie, wylać swoje serce przed Bogiem, a ten wierny i sprawiedliwy Bóg odpuści im i na nowo oczyści ich ze wszelkiej nieprawości. Cytuję cały czas list Jana, pierwszy list Jana. Wiedzą, że On nie siedzi na tronie w niebie i nie patrzy na ziemię, komu by tu dołożyć dzisiaj? Komu by tak za karę coś podrzucić, za potknięcie, na kogo wypadnie, na tego bęc, bo wszyscy upadli, brak im chwały Bożej, rozrzucamy. Bóg nie jest taki, a powody zawsze by się znalazły. Ale jaki jest Bóg? Bóg jest przecież miłością. A co to znaczy? Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Ta miłość Boża, ten datek dobry i doskonały, ona się nie zmienia. Bóg się nie zmienia w tym. W relacji pomiędzy nami w Kościele zebraliśmy różnych wiele doświadczeń. Niekoniecznie tylko tych miłych i przyjemnych, dlatego że jesteśmy wadliwym produktem. Nie dlatego, że Bóg wyprodukował wadliwy towar, ale to diabeł nam podrzucił wadę fabryczną w ogrodzie Eden. I tak już po prostu jak na taśmie rozwija się ludzkość z wadą fabryczną pod nazwą grzech. Więc uraczyliśmy siebie już wzajemnie pewnie też nieraz tym grzechem. Pamiętamy może komuś jakąś wyrządzoną krzywdę, jakieś złe słowo, jakiś nietakt, jakąś zdradę, jakąś obmowę, plotkę. I mówimy sobie, jak dwa razy do tej samej wody to się nie wchodzi. Obawiamy się odkrywać ze swoimi słabościami w Kościele. A nie chcemy nawet prosić o modlitwę, bo co oni o mnie pomyślą? W sumie to w czym oni mi pomogą? Przecież kogo ja obchodzę? Wiesz, od czego masz tak? Takie obawy? Te wątpliwości, ten lęk? Masz to od sposobu myślenia, w jaki myślisz o Kościele. A on się nie bierze znikąd. On się bierze z deficytu Bożej miłości, agape. To jest znak deficytu Bożej miłości w moim życiu. Gdy miłujesz, otwierasz swoje życie na innych. To zmienia całe twoje myślenie, zmienia perspektywę. Bo wtedy, gdy jest ta miłość agape, to już w ogóle nie chodzi o ciebie. Ty już zapominasz o sobie. To trochę tak wygląda jak ludzie, którzy pierwszy raz przychodzą na nabożeństwo i są zachwyceni Bożą obecnością, patrzą na zegarek i mówią, jak to się stało, że już 3 godziny minęło. Gdy ci tej miłości brakuje, patrzysz na zegarek i mówisz, chyba za długo już gada. To może się coś jednak w nas zmieniło. Jak myślisz o Bożej miłości? By móc zobaczyć ludzkie przewinienia, by móc pamiętać komuś coś i ciągle to mieć przed oczami, jako osobistą obawę, uraz, lęk, musisz wykonać pewien wysiłek, aby tą wielką, jak góra, megale, miłość obejść dookoła. I nie jest to już wysiłek miłości, ale jest to wysiłek, by nie kochać kogoś. Tak, by być w Kościele i nie darzyć miłością, potrzebny jest wysiłek. Czasem trzeba obchodzić kogoś dalej, więc już nawet kroków sobie zliczysz więcej. To jest jeden z wielu oczywiście powodów, dla których ludzie zmieniają zbory. Nie chcą kochać tych, których mają obok siebie. A wysiłek niekochania kosztuje ich tak wiele, że wolą zmienić zbór. Jak myślisz, co w twoim chrześcijaństwie jest najważniejsze? Osobista wytrwałość, patrząc na zbór w Efezie, trud życia chrześcijańskiego, jaki ponosisz z powodu wiary, a może dary duchowe, a może to, że jesteś dość radykalny w tym, że nie możesz ścierpieć złych ludzi i potrafisz, jak się tacy znajdą, z grubej rury im tak dołożyć. A może za sukces swej wiary i dojrzałości poczytujesz sobie doskonałą wiedzę biblijną. Masz to rozeznanie i potrafisz tak w mig szybko zidentyfikować fałszywych nauczycieli, jak tamci, tych, którzy są kłamcami. Potrafisz wytropić tych wszystkich przebierańców, co podają się za Bożych apostołów, Bożych wysłanników, a nimi nie są. Posłuchajcie, choćbyśmy mieli to wszystko, co tamci, w tym zborze w Efezie, a miłości byśmy nie mieli, bylibyśmy niczym. Oczywiście, że oni mają coś na swoją obronę. Tamci w zborze też mieli pewne cechy przecież, które nie są złe. Mieli piękną kronikę zborową. A jednak coś nie było tak, jak być powinno. Efezjanie nie kierowali się miłością. Nie troszczyli się o siebie tak, jak troszczyli się na początku. Nie myśleli o sobie. Nawzajem oczywiście. Miłość nie była wśród nich już przodująca, największa. Nie była zauważalną cechą tej społeczności. Efezjanie, być może tak było, rekompensowali sobie brak tej miłości religijnością, różnoraką działalnością, wiedzą, poznaniem. Byli dobrymi apologetami, łowcami herezji. Potrafili złoić skórę w przenośni, mówiąc tym wszystkim, którzy trzymali się fałszywych doktryn. No ale co z miłością? I zwróćcie uwagę, że Jezus nie wzywa ich, aby zatroszczyli się o więcej tego, co posiadają. W innym zborze powiedział, trzymaj, co masz. Ale w tym zborze powiedział coś innego. Mam ci za złe. Ma im za złe, że miłość, którą się charakteryzowali na początku, została przez nich porzucona. Zeszła może na drugi plan. A na pewno przestała być megale, największa. Przypomnij sobie, skąd spadłeś, mówi Jezus. Upamiętaj się do tego zboru, powiada. Oni zaczynali wysoko, jakby byli na górze, a skończyli tak nisko, jakby byli gdzieś w dole. Jedynym sposobem, by ich stamtąd wydostać, by miłość wróciła na swoje miejsce, jest decyzja. Bo miłość jest decyzją. Powrót do miłości agape rozpoczyna się od upamiętania, czyli od skruchy. Od uznania, że w tym błędnym kole deficytu miłości zgrzeszyli wszyscy tak samo. Nie, to on, to ona, to ja. Wszyscy wskazują na siebie. Że porzucili największą cnotę Kościoła. wieczną cnotę, nigdy nie przemijającą, bo miłość nigdy nie przeminie. Wiara przeminie, nadzieja przeminie, miłość nie. Porzucili cnotę, dzięki której nawet ludzie postronni z tego świata mogli poznać, czy oni należą do Chrystusa, czy nie. Nawet ludzie w świecie są w stanie zauważyć różnicę. Ale teraz kto to ma zauważyć, jak do nich tylko co najwyżej witają fałszywi apostołowie, których trzeba pogonić. Mogą poszczycić się i pocieszyć trudem, cierpieniem, staczaniem jakiejś boju, przeciwności, bo może z takimi ludźmi mają do czynienia. Dla Pana Jezusa miłość jest tak ważna, że jest gotów przyjść do tego zboru, tak czytamy, i poruszyć tych ludzi, aby ukorzyło się ich serce, by wyzdrowieli. Upokorzenie to jest, wiecie, dobre lekarstwo. Ja w życiu kilkakrotnie przeżyłem coś, co nazwałbym upokorzenie. I to było dobrą lekcją życia, takim sfiltrowaniem moich głupich przekonań, czy poglądów, czy postaw. Upokorzenie to dobre lekarstwo na obojętność, na wmawianie sobie, że jest wszystko w porządku, choć nie jest. Co obrazuje nam, to przyjście Pana Jezusa i zrzucenie ze świecznika tych ludzi w zborze. O, nam się utarło mówić, że na świeczniku to są ci posługujący. Ale jak się wczytamy w ten tekst, tam jest mowa o wszystkich. Ci wszyscy zostaną zrzuceni ze świecznika. Tak z historii patrząc, ten zbór po prostu przestał istnieć. A ja znam też w naszym pokoleniu zbory, które po prostu przestały istnieć. Ludzie zaczęli się tak żreć w tych zborach, że po prostu musieli się rozejść, bo by się pozabijali. Często o kasę lub o coś innego. Ale są takie miejsca. Nie ma nic. Budynki sprzedane, koniec, kropka. Było, nie ma. Pan przychodzi, by strącić ich z tronu własnego egoizmu. Odrzeć ich z takiej dobrej opinii o sobie samym, jak mają. Najpierw muszą dostrzec, że bez miłości są niczym. Nadal niczym. A miłując ponownie, zrozumieją, że stają się czymś. I teraz zobaczcie, bo ci ludzie myśleli o sobie, że są nadal świetnym światłem, stoją na świeczniku, dobrze świecą wszystkim wokół. Więc o co chodzi? Czym jest problem? Nie ma problemu. Pan Jezus kiedyś powiedział taką historię. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśli oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Jeśli to, co nazywasz światłem, w świetle Bożym okaże się ciemnością, to pomyśl, jakaż ciemność będzie, prawdziwa ciemność, jak ona wygląda. Kiedy człowiek zostaje odarty ze złudzeń. To, co ma znaczenie w życiu chrześcijanina, to nie wiara, ale wiara, która jest czynna w miłości. List do Galacjan tak mówi. I drodzy, kończąc, zamykam Biblię, byście wiedzieli, że to kończąc. Jakie są przyczyny deficytu Bożej miłości we współczesnym Kościele? Dlaczego nie potrafimy dzisiaj tak często wydać siebie samych? Stać się wszystkim dla wszystkich. Dlaczego trudno jest nam być ofiarą poświęconą Bogu i ludziom? I o przyczynach, a więc o tym, co hamuje miłość, pozbawia Kościół miłości agape, o tym, co jest źródłem tego deficytu miłości, o tym, jak Bóg pozwoli za tydzień następnym razem. A dzisiaj ja powiem na to amen. Mam nadzieję, że i wy. Amen.